Zarządzanie zmianą w organizacji w procesie internacjonalizacji MŚP. Przewodnik. Okiem eksperta. W dzisiejszym odcinku. Czy wszystkie rynki zagraniczne są jednakowe? Zaprasza Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna oraz zaproszeni goście. Zuzanna Kot. Przemysław Stanisz.
Dzień dobry, nazywam się Zuzanna Kot i witam w podcaście Podręcznik Eksportera. Naszym gościem jest Przemysław Stanisz, mówca, trener, mentor, współzałożyciel wielu odnoszących sukcesy przedsiębiorstw na rynku europejskim. Jako doradca pomaga zwiększać efektywność sprzedaży i marketingu, bazując na swoim ponad 16-letnim doświadczeniu w sprzedaży bezpośredniej. Przeszkolił i trenował setki sprzedawców w całej Ameryce Północnej i Europie. Współpracował ze wszystkimi typami firm, od początkujących startupów po dojrzałe przedsiębiorstwa, takie jak Deutsche Telekom, Lionbridge, DotPay. Dzień dobry, Przemku.
Dzień dobry. Cześć.
Przemku, czy i w jaki sposób kultura w danym kraju wpływa na prowadzenie biznesu i wybór rynków dla internacjonalizacji działalności?
Na pewno wpływa, idąc już bezpośrednio w odpowiedź, ale patrząc na rodzaje rynków, nie wpływa tak, że kultura zepsuje całkowicie wejście na dany rynek albo zablokuje nasze działania, jeśli mówimy o rynkach zachodnich. Jeśli mówimy o rynkach Europy, Ameryki Północnej, po części Ameryki Południowej czy Afryki, ta kultura ma trochę mniejsze znaczenie. Jak mówimy o rynkach Bliskiego Wschodu czy Azji, ma ogromne. Czyli na przykład o wiele łatwiej nam będzie bez znajomości lokalnej kultury zrobić biznes z kimś w Stanach niż w Japonii. Ale oczywiście dobrze mieć te aspekty kulturowe, bo ja zawsze się śmieję, że właśnie dobra znajomość kultury i dopasowanie kultury to jest taka dobra posypka na tort, który serwujemy. Czyli to może w 5-10% nawet na tych rynkach kultury zachodniej wpłynąć. No a jeśli mówimy o wschodzie, no to bardzo dużo, bo Chiny, Japonia, no przede wszystkim opierają się o inną kulturę i inaczej prowadzi się tam rozmowy niż u nas, inaczej prowadzi się negocjacje, no i tego trzeba się trzymać.
Czyli tak naprawdę, co trzeba wiedzieć o kulturze danego kraju, wprowadzając firmę na rynek, nowy rynek? Czy my jesteśmy w stanie wyedukować się sami, czy tak naprawdę my potrzebujemy mieć kogoś, kto nas na tym rynku wesprze?
Myślę, że tu może być coś pośrodku, bo jeśli mówimy o ekspansji, o eksporcie, często jest tak, że po prostu danych firm nie stać na to, żeby otworzyć lokalne biuro od razu i mieć zespół 5-10-osobowy, nawet jedna osoba może być dość kosztowna. Więc większość szuka takiego zdalnego wejścia, gdzie mamy kogoś, kto jest w Polsce, kto i tak pracuje na tym naszym głównym rynku i zaczyna wchodzić na kilka równoległych rynków dalej. No i tutaj powiedzmy zaczynają się schody, bo to wszystko zależy, jak zawsze, od produktu, od tego, jak wygląda nasz rynek, jaka jest konkurencja, ale są sytuacje, jeśli konkurencja jest dość duża, nawet patrząc na bardzo bliskie rynki, bo powiedzmy, nie wiem, ktoś myśli, chce wejść do Niemiec, bo Niemcy są bogatym rynkiem, jestem firmą, która przykładowo tworzy oprogramowanie albo tworzy jakieś produkty fizyczne i mało osób wie, że jeśli rynek jest na tyle konkurencyjny, że lokalni dostawcy są ok dla tych lokalnych firm, to właśnie duży aspekt ma tutaj to, czy dana osoba mówi po niemiecku, czy ma spółkę lokalnie zarejestrowaną w Niemczech. No i to są rzeczy, które dowiem się, rozmawiając na przykład z jakimś ekspertem wejścia na dany rynek.
A jeżeli właśnie patrząc na Europę, jeżeli chodzi o Europę, to które rynki mogą być takim największym wyzwaniem, jeśli chodzi o przygotowanie się do wprowadzenia naszej działalności na ten rynek?
No to wiadomo, znowu zależy od branży, w której działamy, ale z mojego doświadczenia, ja dużo działam z firmami technologicznymi, firmami robiącymi oprogramowanie, to najwięcej wyzwań jest przede wszystkim z rynkiem niemieckim, głównie właśnie przez to, że mimo, że to jest za płotem, oni o wiele bardziej wolą pracować z lokalnymi firmami, z lokalnymi osobami, więc ja często jako doradca zatrudniałem kogoś albo z bardzo dobrym językiem niemieckim, albo jeśli firmę było na to stać, zatrudnialiśmy Niemca, który mieszkał w Niemczech, pracował zdalnie, ale chodził na spotkania, pisał maile po niemiecku, tylko po to, żeby przebić tą barierę. Później już samo dostarczanie usługi mogło być po angielsku, ale ten pierwszy krok był zrobiony. Czy tak samo, powiedzmy, do tego samego kubełka bym wrzucił Szwajcarię czy Francję, gdzie też wolą oni komunikować się w swoim języku, mają trochę swoje zasady działania. No to tak jak w Polsce, jeśli ktoś przyjdzie i nawet mówi po polsku, ale zacznie rozmawiać ze mną na ty, i tu mieliśmy wcześniej o tym rozmowę, prawda, bez wcześniejszego uzgodnienia, to jest trochę niegrzeczne. I tak samo jest w Niemczech. Nie mogę od razu na ty przejść do kogoś, gdzie odbijając piłeczkę dalej, w Anglii czy w Stanach, to jest bardzo dziwne, jeśli ja będę mówił do kogoś per pan. To tak naprawdę znaczy, że ja w ogóle nie znam ich kultury. I to są malutkie rzeczy, no ale najczęściej nas, my jesteśmy uczeni tej właśnie kultury anglosaskiej, czy bardziej nawet angielskiej, powiedzmy, i amerykańskiej, prawda, bo tam w tym języku są pisane książki biznesowe, w tym języku są podcasty, w tym języku są szkolenia. Idąc dalej, myślę, że jakbyśmy przechodzili właśnie na te rynki Beneluxu, już się robi trochę bardziej zielono, tam ludzie są już bardziej otwarci, no i jak już przejdziemy całkowicie i do Skandynawii, czy na południową Europę, czyli Hiszpania, Włochy, tam jest lepiej, ale jest też nieraz nie tyle blokada, ale problem językowy. Czy na przykład we Włoszech świetnie można się komunikować i oni nawet chcą mówić, ale często ich język jest bardzo słaby, więc tam dobrze jest mieć przynajmniej kogoś, kto może nawet nam tłumaczyć czasem tą komunikację.
Wspomniałeś o tej Ameryce Północnej, że my trochę biznesowo wyrastamy w tej kulturze anglosaskiej czy angielskiej, amerykańskiej. Czy to znaczy, że ten rynek jest dla nas jakiś taki bardziej oczywisty, bardziej intuicyjny?
I tak i nie. Głównie dlatego, że o tym rynku się najwięcej mówi. Więc tutaj najłatwiej jest wyczytać, jak zrobić dobrą kampanię, jak zacząć rozmowę z właścicielem startupu, czy z właścicielem jakiejś fabryki, jakiejś większej firmy. I są modele, które po prostu można skopiować. Rzadko kiedy pisze się o tym, jak napisać maila, czy zadzwonić do właściciela firmy krawieckiej we Włoszech, to bo nie ma o tym literatury. Więc tutaj o tyle jest ciężej potem dopasować się właśnie czy kulturowo i komunikacyjnie do takiego rynku. Ale mimo wszystko, jeśli ktoś nie miał wcześniej doświadczenia, załóżmy z rynkiem amerykańskim, też to może być spore wyzwanie. Nawet pod kątem sposobu komunikacji.
Powiedzieliśmy o takiej świadomości tego, co wiedzieć powinniśmy o kulturze, rozważając ekspansję na różne rynki. Natomiast przechodząc już do takiej technikaliów. Jakie kroki można czy należy podjąć, żeby skutecznie przygotować się do wyjścia na dany rynek? Padło to przedstawicielstwo, czyli jakaś osoba na danym rynku. Padły te templatki, z których można skorzystać, jakieś wzorce maili, scenariusze rozmów. Jakbyśmy mieli narysować taką roadmapę, to co należy zrobić, od czego należy zacząć?
Tak. Znowu, wszystko zależy od skali, ale jeśli mówimy o takim średnim, małym przedsiębiorstwie, które nie ma 5 milionów, 10 milionów złotych na ekspansję, tylko chcę to zrobić w miarę po budżecie, to na pewno pierwszą rzeczą, którą bym zrobił, to przeanalizował to, co dzisiaj mam. Czyli żeby nie rzucać się z motyką na słońce i mówić, dobrze, to podbijamy Stany, ale nigdy nie pracowałem z firmą, która ma amerykański kapitał w Polsce, nie mam żadnych referencji i tak naprawdę jestem nikim dla tamtego rynku, ale z drugiej strony mam bardzo dużo firm z Niemiec, ze Szwecji, które już obsługuję na polskim rynku, które mogą być świetnymi drzwiami, żeby przejść dalej. Więc to jest jakby taka główna rzecz, którą najczęściej mówię właśnie firmom, z którymi współpracuję. Zobaczcie, co dzisiaj zrobiliście dobrze, bo to nie jest kwestia samego produktu. Produktów i usług jest pełno na rynku, to jest kwestia zaufania. Pierwszą rzeczą, którą ja mam w głowie, jeśli ktoś do mnie pisze z Indii, z Pakistanu, czy z jakichkolwiek innych miejsc na świecie, to ja się zastanawiam, dlaczego ja mam tobie zaufać? Dlaczego mam pracować z tobą, a nie z kimś, kogo znam lokalnie, z kim mówię w tym samym języku, kto rozumie moje problemy, bo jest właśnie z tej samej kultury. I ja zawsze podpowiadam, żeby zrobić najtańszą, ale jedną z bardziej skutecznych analiz rynku. Jeśli pracowałem już z kimś w Polsce, z danego rodzaju firmy, powiedzmy obsługiwałem jakiś bank, który jest zagraniczny, ale ma w Polsce oddział i dla nich budowałem oprogramowanie, robiłem szkolenia czy cokolwiek, powinienem znaleźć osoby na podobnych stanowiskach tam, na danym rynku, a jeśli nie znajdę konkretnych osób, bo mogę też znaleźć, ale też przede wszystkim, żebym znalazł oferty pracy na te stanowiska. Dlaczego? Bo w ofertach pracy mamy najwięcej wiedzy na temat pracy tych osób. I muszę sobie porównać, czy osoba na stanowisku, powiedzmy, dyrektora marketingu w Polsce ma te same zadania i te same wyzwania, co osoba w Stanach, czy w Szwecji, czy w Niemczech, czy w Chinach, Bo jeśli tak, to znaczy, że mogę po prostu przejść, kopiuj, wklej i rozmawiać na tym samym poziomie. Nawet mogę to zaznaczyć, że robiliśmy te same rzeczy. Jeśli ma inne zadania, to muszę sprawdzić, czy jestem w stanie odpowiedzieć na te problemy, na te wyzwania. Bo problemy, które dane osoby, menadżerowie mają na polskim rynku, mogą być totalnie inaczej postrzegane właśnie na tym rynku zagranicznym.
Czyli jeżeli mamy już zbadane, gdzie będziemy mieć ten dobry start, mamy sformułowaną tę propozycję wartości, wiemy, z jakim produktem chcemy wychodzić, to jak dobrze zaplanować tę strategię sprzedaży na tym rynku, strategię marketingu naszego produktu, właśnie z uwzględnieniem tych różnic kulturowych?
To jest dość głębokie pytanie i mógłbym tak naprawdę nieraz godzinami czy tygodniami nawet opowiadać o tym. Ale tak, jeśli mamy stworzone propozycje wartości, jeśli mamy stworzone założenia, ja zawsze kieruję się właśnie takim podejściem agile'owym, czyli nie chcę robić wszystkiego na hura, tylko powinienem robić testy. Testy, które będą niskokosztowe albo po prostu jesteśmy w stanie przeprowadzić je krócej i wyciągnąć z tego wnioski. I co tutaj mam na myśli? Niektóre firmy, wchodząc na dany rynek, otwierają biuro, tworzą strategię marketingową, która jest na cały rok, która jest twardo ustawiona, mają twardy budżet i potem to realizują. I dopiero po roku patrzą, przyniosło nam to tyle biznesu albo nie przyniosło nic, jednak ten rynek jest dla nas zły. No ale to nie jest znowu podejście zero-jedynkowe, bo masę firm nawet z lokalnego rynku zmienia strategię sprzedaży i marketingu kilka razy w roku. Więc tutaj to, co chcemy zrobić, to mając pewne założenia, przede wszystkim nie robić bardzo długoterminowych działań, tylko spróbować umówić się przez naszą sieć na 5 potencjalnych spotkań. Nie po to, żeby sprzedać, ale nawet zakomunikować, wchodzimy na dany rynek, mam do ciebie prośbę, chciałbym zweryfikować pomysły i idee, które będziemy tam prowadzić z tobą, bo pracuję z podobnymi osobami w Polsce, a teraz chciałbym porozmawiać z tobą, bo ty jesteś dyrektorem sprzedaży, ty jesteś dyrektorem produkcji, czy ty jesteś osobą, z którą, no właśnie, pracuję na moim rynku, czy mogę ci zająć 20-30 minut. I tak naprawdę na tej rozmowie weryfikuję tą propozycję wartości, weryfikuję też problemy, czyli tu znowu mogę nawet nawiązać, że analizowałem na przykład wasz rynek i waszą branżę i oferty pracy na twoje stanowisko i widziałem, że osoba na twoim stanowisku zajmuje się tym i tym i tym. I w Polsce albo, nie wiem, w Europie, gdzie pracuję, z tych zadań wynika, że mamy takie, takie wyzwania. No i właśnie my je adresujemy. Czy wy macie te same wyzwania? I to jest bardzo prosty sposób, żeby zobaczyć, czy faktycznie to, co dzisiaj znamy na naszym rynku i co działa marketingowo, sprzedażowo, może być skopiowane na tamten rynek.
Czy ta reputacja polskiego biznesu nam pomaga, czy przeszkadza?
Tutaj trzeba sobie uświadomić, że Polska, patrząc na rynek ten międzynarodowy, bardzo mocno stoi biznesowo. Tym bardziej, jeśli jesteśmy w tematyce technologii, oprogramowania, hardware'u, Polska jest jednym z kluczowych graczy tego rynku. No i pewnie tu można wymieniać dużo, jakie inne branże właśnie idąc z Polski mocno stoją. Na pewno jest tak, że dana osoba, do której pukamy, może nie być świadoma tego, że Polska ma świetne doświadczenia, ma świetnych fachowców. Tu trochę rozwiązuje tą sprawę kwestia tych referencji. Czyli może być tak, że wychodzimy i mówimy, jesteśmy z Polski, jesteśmy ekspertami i na część firm to działa. Rzadko kiedy jest tak, że mówią, a nie, z Polski to ja nie chcę. Więc ja osobiście tego nie widziałem, ale na pewno o wiele lepiej jest, jak powiemy, okej, jesteśmy z Polski, bo obsługujemy w Polsce takie firmy. Więc myślę, że to jest na pewno ważniejsze, jakie mamy referencje, niż sam fakt pochodzenia z Polski.
Na koniec chciałam zapytać, czy jest jakaś taka uniwersalna rekomendacja, którą mógłbyś się podzielić z naszymi słuchaczami, jeżeli właśnie chodzi o sprzedaż, marketing, o uwzględnienie tych różnic kulturowych na różnych rynkach, na tych rynkach, na których zdobywałeś doświadczenie?
Na pewno, co jest świetne i to bym każdemu rekomendował, to jak najwięcej rozmawiać, jak najwięcej nawiązywać kontaktów, nie tylko po to, żeby sprzedawać, nawet nie po to, żeby sprzedawać. Bo wszystkim się wydaje, że jeśli otwieramy dany rynek, to od razu otwierając drzwi muszę wyciągać katalogi, rzucać produktami w prawo i lewo. Nie, wszędzie muszę zbudować relacje. I dopóki ja będę tylko machał wszędzie moim produktem, będę uważany za po prostu kolejnego akwizytora, który przychodzi i wpycha produkt, gdzie tylko się da i sprzedaje komu może, na siłę, tworząc presję. I to na pewno nie jest długoterminowe i nie ma na to miejsca w B2B, a jeśli ja mogę zbudować sobie sieć kontaktów, czyli mogę, będąc na jakiejś konferencji, po prostu rozmawiać z różnymi ludźmi, czy chcąc wejść, powiedzmy, chcę wejść na rynek włoski, przyjeżdżam, rozmawiam właśnie z lokalną izbą handlu, rozmawiam z jakimiś stowarzyszeniami, chodzę na rozmowy do różnych klastrów i dzięki temu mam osoby, które są lokalnymi, a czasem nawet gwiazdami, od razu jestem widziany w innym świetle.
Wielkie dzięki.
Wysłuchałeś podcastu Zarządzanie zmianą w organizacji w procesie internacjonalizacji MŚP. Przewodnik. Dziękujemy, że jesteś z nami. Aby być na bieżąco, wejdź na profil FGSA na LinkedIn i na www.intersilesia.eu. Projekt Intersilesia współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.